Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Przeistoczenie. W rozważaniach na temat modlitwy eucharystycznej zatrzymaliśmy się ostatnio nad epiklezą. Jest to moment, kiedy po aklamacji święty, 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 celebrans, kontynuując uwielbienie Boga Ojca zapoczątkowane w prefacji, dochodzi do słów, w których prosi o dar Ducha Świętego, aby uświęcił dary ofiarne złożone na ołtarzu. W tym momencie wyciąga poziomo obydwie dłonie nad chlebem i winem, zaś ministrant daje znak dzwonkiem, aby wierni uklękli. Oto bowiem na ich oczach dokonuje się kulminacyjny moment celebracji eucharystycznej. Chleb, mocą słów Chrystusa wypowiadanych przez celebransa, staje się jego ciałem, zaś wino jego krwią. Jeżeli mszę świętą odprawia dwóch lub więcej kapłanów koncelebrujących, także oni na słowa epiklezy wyciągają w stronę darów ofiarnych obydwie ręce płasko, dłońmi do dołu. Mogą też wyciągnąć tylko prawą rękę, zawsze jednak w geście epiklezy, nie zaś gestem wskazującym, w którym dłoń jest pionowo z kciukiem ku górze. Celebrans, a także koncelebrujący z nim kapłani, relacjonując wydarzenia ostatniej wieczerzy, kiedy Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, dokładnie odtwarzają jego słowa i gesty. O ile w poszczególnych modlitwach eucharystycznych sam opis wydarzenia z wieczernika trochę się różni, to zawsze niezmienne pozostają słowa konsekracji chleba i wina. W pierwszej modlitwie eucharystycznej, zwanej kanonem rzymskim, opis wydarzeń jest najobszerniejszy. Celebrans wypowiada słowa: on to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy do nieba, do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego. W tym momencie celebrans wraz z koncelebransami unosi na chwilę swój wzrok do góry i kontynuuje: i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc. Natomiast w drugiej modlitwie eucharystycznej ten opis wydarzenia z wieczernika jest krótszy. Kapłan wypowiada słowa: on to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc. W trzeciej i piątej modlitwie eucharystycznej te słowa opisu są niemal identyczne. W czwartej modlitwie eucharystycznej opis jest jednak dłuższy. Celebrans mówi: kiedy nadeszła godzina, aby Jezus został uwielbiony przez Ciebie, Ojcze Święty, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował i gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc. Nie trudno zauważyć, że słowa te w odróżnieniu od suchej relacji zawartej w poprzednich modlitwach eucharystycznych są bezpośrednim zwróceniem się do Boga Ojca, a ponadto zawierają wyraźne aluzje do tekstów świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, gdzie jest mowa o tym, że Jezus pierwszy i do końca nas umiłował. Po tym opisowym wprowadzeniu celebrans, lekko pochylając się nad pateną z chlebem, głośno i dobitnie wypowiada słowa Chrystusa: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Następnie unosi hostię pionowo i ukazuje ją przez kilka chwil zebranym w celu adoracji, po czym kładzie ją na patenie i przyklęka z szacunkiem. Teraz, biorąc kielich do rąk, wypowiada słowa konsekracji wina, również poprzedzone jednozdaniowym opisem wydarzenia z Wieczernika. W przypadku pierwszej modlitwy eucharystycznej ten opis jest nieco dłuższy i brzmi: podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc. Natomiast w pozostałych modlitwach eucharystycznych słowa tego opisu wydarzenia z kielichem są niemal identyczne z tym, co jest w drugiej modlitwie eucharystycznej. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc. Pochylając się nad kielichem, celebrans głośno i z namaszczeniem wypowiada słowa Chrystusa, mocą których dokonuje się konsekracja wina. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Także w tym przypadku celebrans unosi kielich, aby wierni mogli adorować tajemnicę sakramentalnej obecności Chrystusa pośród zgromadzenia, a następnie ze czcią przyklęka. Jeżeli z celebransem przy ołtarzu są inni celebransi, to razem recytują słowa konsekracji, jednak nieco ściszonym głosem, tak aby słyszalny był przede wszystkim głos przewodniczącego liturgii. Kiedy główny celebrans przyklęka po ukazaniu hostii i kielicha, wówczas koncelebransi czynią głęboki ukłon. Jest to moment przeistoczenia, najważniejszy w całej mszy świętej, w którym dokonuje się rzeczywisty cud zamiany chleba w ciało pańskie i wina w jego krew. Rubryki, czyli praktyczne wskazania dla celebransa zawarte w mszale, drukowane na czerwono, zwracają uwagę, że słowa Chrystusa należy wymawiać starannie i wyraźnie, bo tego wymaga ich znaczenie. W dawniejszej liturgii, zwanej trydencką, słowa konsekracji były wypowiadane po cichu, albo nawet szeptem, dla podkreślenia wielkiej tajemnicy, jaka się dokonuje, a która ma niezwykle doniosłe znaczenie przede wszystkim dla życia duchowego. Używane tu wielokrotnie słowo przeistoczenie w teologii stosowane jest zamiennie z terminem transsubstancjacja. To określenie, przyjęte podczas Soboru Laterańskiego IV w 1215 roku, oznacza, że chleb i wino wprawdzie zachowują swój zewnętrzny wygląd i właściwości, ale mocą działania Bożego ulega zamianie ich wewnętrzna substancja, czyli istota. Dlatego mówimy o przeistoczeniu. Od tego momentu, co do istoty, nie jest to już zwykły chleb i zwyczajne wino, ale rzeczywiste ciało i krew Chrystusa. Ten fakt potwierdzają liczne cuda eucharystyczne. Mówiąc obrazowo, przeistoczenie, czyli transsubstancjacja, przypomina sytuację, gdy ktoś, pozostawiając nienaruszone opakowanie, zamienia jego zawartość, której bez zniszczenia opakowania nie sposób sprawdzić. Kościół zatem z całą stanowczością uczy, że pod postaciami chleba i wina, nad którymi kapłan wypowiada słowa konsekracji, Chrystus jest obecny w sposób rzeczywisty i trwały. Jednak w czasach Soboru Watykańskiego II pojawiły się różne próby interpretacji tej tajemnicy wiary. Zostały jednak odrzucone jako błędne. Jedna z nich mówiła nie tyle o zamianie substancji w chwili konsekracji, co raczej o zamianie celu, jakiemu służą chleb i wino. Chodziłoby więc o tak zwaną transfinalizację. Druga z tych koncepcji, zwana transsignifikacją, mówiła o zmianie znaczenia, jakie mają dla człowieka chleb i wino. W każdym z tych przypadków powodem zmiany, czy to celu, czy znaczenia konsekrowanego chleba i wina, jest zmiana ich substancji, czyli w dalszym ciągu jednak transsubstancjacja. Aby uciąć niebezpieczne spekulacje na ten temat, błogosławiony papież Paweł VI wydał encyklikę pod tytułem Mysterium Fidei 3 września 1965 roku, w której stanowczo stwierdził, że po dokonanym przeistoczeniu postacie chleba i wina nabierają nowego bez wątpienia znaczenia i nowego zadania, ponieważ nie są już pospolitym chlebem i pospolitym napojem, lecz znakiem rzeczy świętej i znakiem duchowego pokarmu. Ale dlatego przybierają nowe znaczenie i nowy cel, że zawierają nową rzeczywistość, którą słusznie nazywamy ontologiczną. Pod wspomnianymi bowiem postaciami nie kryje się już to, co było przedtem, lecz coś zupełnie innego, a to nie tylko ze względu na przeświadczenie wiary Kościoła, ale w rzeczy samej, ponieważ po przemianie substancji, czyli istoty chleba i wina, w ciało i krew Chrystusa, nie pozostaje już nic z chleba i wina poza samymi postaciami, pod którymi przebywa Chrystus cały i nieuszczuplony w swej fizycznej rzeczywistości, obecny nawet ciałem, chociaż nie w ten sam sposób, w jaki cuda są umiejscowione w przestrzeni. Tak uczył papież Paweł VI. Uznanie tego faktu, że pod postaciami chleba i wina jest ciało i krew Chrystusa, kłóci się z doznaniem naszych zmysłów i logiką ludzkiego myślenia. Dlatego chwilę po konsekracji kapłan oznajmia, że jest to wielka tajemnica wiary. Fakt przeistoczenia, czyli transsubstancjacji, można ogarnąć jedynie aktem wiary, a nie rozumu. Słusznie więc przypomina święty Tomasz z Akwinu w dobrze znanej nam pieśni eucharystycznej pod tytułem Zbliżam się w pokorze, że mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Tajemnica wiary ze swej natury jest tą rzeczywistością, którą nie da się ogarnąć rozumem i wytłumaczyć za pomocą pojęć, ale trzeba wejść w nią z otwartością serca i której trzeba po prostu doświadczyć, tak jak dziecko doświadcza miłości swoich rodziców. Często też ekscytujemy się wiadomościami na temat różnych niezwykłych, cudownych wydarzeń, a tymczasem codziennie na naszych oczach dokonuje się jeden z najważniejszych cudów naszej wiary, kiedy Chrystus, Zbawiciel, na nowo przychodzi do swego ludu. Obyśmy przez gorliwą i zaangażowaną obecność na mszy świętej, szczególnie niedzielnej, chcieli i potrafili zachwycić się tą miłosierną szczodrobliwością Boga.